15 osób rannych w zdarzeniu tramwaju z autobusem w centrum Krakowa.
Na miejscu tego wypadku jest nasz reporter.
Ziemia w Nepalu wciąż drży, o sile wstrząsów wtórnych przekonali się nasi ratownicy i strażacy, którzy od wczoraj pracują w zniszczonych miastach.
W kontrwywiadzie RMF FM za chwilę Zbigniew Ziobro.
W cztery oczy z Konradem Piaseckim. Zapraszamy.
Piętnaście osób zostało rannych w zderzeniu tramwaju z autobusem na ulicy Pawiej w Krakowie. Straż pożarna wcześniej informowała o 10 poszkodowanych.
A my łączymy się z Maciejem Grzybem, który jest teraz koło Politechniki Krakowskiej. Maćku, jak doszło do tego wypadku?
Według wstępnych ustaleń tramwaj linii 3 uderzył w tył autobusu numer 424. Pojazdy te znajdowały się na tym samym pasie. Autobus skręcał w prawo i prawdopodobnie gwałtownie zahamował. Wtedy nadjechał tramwaj i nie zdążył już zatrzymać się.
To uderzenie było na tyle silne, że rzeczywiście te 15 osób zostało poszkodowanych. Część osób nie chciała pomocy od nas i od zespołów ratownictwa medycznego.
Kapitan Łukasz Szewczyk ze Straży Pożarnej dodaje, że 10 osób trafiło do szpitala, reszta wróciła do domów. Kraków, Maciej Grzyb.
Roztrzaskany przód tramwaju i dziura w tyle autobusu. Zobaczcie to na zdjęciach na rmf24.pl.
Sytuacja jest bardzo ciężka, zaczyna brakować żywności i wody. Tak piszą z Katmandu ratownicy z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jak donoszą na Twitterze, w nocy odczuwalne były kolejne wstrząsy wtórne. Jeden z nich o sile ponad 6 stopni w skali Richtera.
Te wstrząsy odczuli też ratownicy Państwowej Straży Pożarnej, którzy dzisiaj pracują w miejscowości Baktapur. Rzecznik Straży Paweł Frontczak podkreśla.
Nie stwarzają one zagrożenia dla członków naszej grupy ratowniczej.
W Katmandu kwadrans przed południem mija trzecia doba od potężnego trzęsienia ziemi. Służby potwierdziły śmierć ponad 4300 osób.
To są fakty.
Podziemny pożar w zakładzie górniczym Sobieski w Jaworznie. Nikomu nic się nie stało. Zagrożony teren będzie odizolowany.
W czasie pożaru endogenicznego nie ma płomieni, ale niebezpiecznie rosną stężenia trujących gazów.
Kierowcy, uważajcie na Krawej Piątce w Wielkopolsce od Kawczyna pod Kościanem aż po Leszno.
Na 40 kilometrach drogi wielka plama oleju, prawdopodobnie gubionego przez jeden z samochodów.
Miejscami jest bardzo ślisko i bardzo niebezpiecznie. Strażacy już pracują od godziny, usuwają tą gigant plamę.
Czas na kontrwywiad RMF FM, Konrad Piasecki i jego gość.
Zbigniew Ziobro, to jest Zjednoczona Prawica Solidarna Polska w kontrwywiadzie RMF. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Przyklaskuje pan rządzący w ich obławie na nocne wilki?
Oczekuję skutecznego działania państwa.
Jeżeli... To, które jest skuteczne i to postawienie szlabanu tym...
Tego nie wiem, bo to się okaże. To się okaże. Jeżeli rzeczywiście te działania będą skuteczne, to znaczy, że odniosły swój efekt. A jeżeli będą tylko i wyłącznie obnażeniem tego, że państwo działa tylko teoretycznie w wymiarze międzynarodowym jeszcze, bo cały świat na to patrzy, no to, to
będzie kompromitacja. Ale to widać, że działało praktycznie, bo oni nie wjeżdżają do Polski. A jeśli to się pojedynczy przemykają?
Są różne informacje. Jeżeli się czas to rozstrzygnie. Chciałbym, aby polskie państwo w tym wypadku działało profesjonalnie.
Ale uważa pan, zero tolerancji dla takich rajdów, jak ten. Czy lepiej byłoby po prostu machnąć ręką, niech wjadą, niech wyjadą, niech przejadą i niech pies przelawą nogą się tym nie interesuje.
Były dwa scenariusze możliwe do realizacji, ale sprawa ta nabrała przecież ogromną pompą takiego wymiaru propagandy kremlowskiej. Była też inspirowana właśnie do takich celów przez środowisko kremlowskie. Putin prowadzi niezwykle agresywną politykę. Mówiono o tym, że sprzeciwiają się obecności tych ludzi w Polsce potomkowie oprawców, tak, z obozu koncentracyjnych, polscy potomkowie jakoby. No więc to była przecież jawna prowokacja. Skoro Borusewicz nie został wpuszczony do Rosji, to również Polska ma prawo podejmować stanowcze działanie i mówić, nie zgadzamy się na taką propagandową akcję.
Czyli brawo dla rządu.
Zaczekajmy.
O ile oczywiście zostaną one wcielone w życie.
Tak? Jeżeli będą praktycznie i sprawnie wprowadzone w życie, to dobrze, że tak się stało.
Zrobi pan wszystko, by jakoś się wywikłać z tego Trybunału Stanu, czy wręcz przeciwnie?
Wie pan, jako minister sprawiedliwości doprowadziłem do znaczącego spadku przestępczości kryminalnej w Polsce. Po 2 latach mojego urzędowania było 1000 przestępstw kryminalnych każdego dnia mniej, więc ludzie czuli się bezpieczniej, spadła korupcja, otwierając zawody
każdego
prawnicze.
Tak. Czyli po roku było 365 tysięcy przestępstw kryminalnych mniej?
Mniej, jeżeli tak.
365 tysięcy?
Proszę sprawdzić statystyki policyjne.
Ja sprawdzam statystyki policyjne i dziwi mnie to pańskie zapewnienie.
Otóż doszło do radykalnego spadku przestępczości.
Ale 365 tysięcy mniej przestępstw kryminalnych w roku?
Kilkadziesiąt tysięcy przestępstw mniej na pewno. Według danych, które przywołuję, rzeczywiście była to tak zasadnicza różnica. Jeśli, nie, przepraszam, no właśnie. precyzyjnie. Jeśli pan porównuje liczbę przestępstw, jaka była popełniona w Polsce kryminalnych w czasach, kiedy obejmowałem swój urząd i w czasach, kiedy odchodziłem, to była różnica 1000 przestępstw mniej, który przekładał się na każdy dzień.
A wie pan, na przykład w 2014, o ile było mniej przestępstw kryminalnych, mniej niż w 2013?
Nie było tak zasadniczego spadku przestępczości, nie? Już później, nie? Który nie? By... Nie,
to ile
nie.
Było mniej w 2014 przestępstw kryminalnych?
Nie śledziłem aż tak precyzyjnie.
A ja panu powiem, 77 734, a tak? Na przykład w 2013 69 tysięcy mniej. Czyli co roku jest mniej przestępstw kryminalnych. Więc nie wiem, czy to jest najlepszy argument, bo teraz by pan musiał wychwalać na przykład Grabarczyka. Proszę, jaki skuteczny minister, mniej przestępstw kryminalnych.
Bardzo ważną informacją na temat realnego spadku przestępczości są nie tyle statystyki policyjne, ale również badania wiktymizacyjne.
Ale nie odpowiada pan na pytanie. Chce pan stanąć przed tym Trybunałem Stanu i tego wszystkiego dowie, że pan niewinny, że przestępczość pan ograniczył i dzielny szeryf Zbigniew Ziobro.
Wie pan, wszystkie te sprawy, które są przedmiotem zarzutów stawianych mi, były badane przez ministerstwo i prokuratury zarządów Platformy Obywatelskiej. Toczyło się ponad 60 śledztw. Wszystkie zostały umorzone i stwierdzono, że działają zgodnie z prawem. Ale skoro chcą mnie stawiać, no to będzie co będzie. Będzie decydować większość polityczna.
Mamy, ale pan może do tej większości apelować. Postawcie mnie przed Trybunałem Stanu, pokażę, jak byłem niewinny. Niewinni ludzie nie mają się czego bać, to pańskie powiedzenie.
Widzi pan, niewinnych ludzi nie stawia się przed Trybunałami. Przede wszystkim, jeżeli stawia się do tych, do których są podejrzenia, że popełnili przestępstwa.
No, natomiast jeżeli
no to podejrzenia, kto ma
sejmowe,
te podejrzenia?
Poselskie, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej?
A czy pan wie o tym, że przedstawiciel PSL-u, czyli koalicji rządzącej, pan marszałek Józef Zych, nie poparł tego wniosku, dlatego, że uznał, iż doszło do złamania standardów państwa prawa poprzez brak przesłuchania świadków obrony, tak? Czy uważa pan, że w procesie ujawniania ewentualnych nieprawidłowości nie należy przesłuchiwać świadków obrony?
Dlatego ja pana pytam, czy chce pan stanąć, czy nie? No prosta odpowiedź.
Ja chciałbym, żeby w Polsce było przestrzegane prawo, natomiast chciałbym, żeby przed Trybunałem Stanu stawiali ludzie, którzy rzeczywiście zasłużyli na to, żeby stanąć przed Trybunałem Stanu.
A pan nie
zasłużył. Działałem zgodnie z prawem i ograniczałem przestępczość. Możemy porównać te dane co do przestępczości, bo w tej chwili nie mam przed sobą. To znaczy nie porównaliśmy, to pan tutaj widać, że
ja
propagandowo przygotowany.
Nie propagandowo przygotowany, tylko pan ciągle mówi o tym, spadku przestępczości kryminalnej. To sprawdziłem, jak to jest z przestępczością kryminalną.
To się nie wzięło znikąd, że doszło do gwałtownego spadku przestępczości kryminalnej.
Ale pan nie mówi, że jako rzecznik Platformy Obywatelskiej, bo to, że dziennikarz sprawdza fakty, to chyba należy go za to cenić, a nie mówić, że jest rzecznikiem Platformy Obywatelskiej.
Pan powie wnet, że za czasów, kiedy myśmy rządzili, nie walczono z przestępczością, bo może do
ale
tego
ale
dojść.
Powiedziałem?
Nie, natomiast...
Ale powiedziałem
natomiast,
tak,
na szczęście to pan nie powiedział.
Nie powiedziałem,
natomiast,
pan
natomiast widzi pan, wtedy, kiedy byłem prokuratorem generalnym, nie było afery w SKOK-ach, gdzie wyprowadzono ponad 2 miliardy złotych, pod okiem organów ścigania. Nie było afer wielkich z budową dróg i autostrad, gdzie wyprowadzono miliardy pod okiem organów ścigania. Już nie mówię o Amber Goldach i innych tego rodzaju historiach, bo myśmy ścigali przestępczość, ścigaliśmy korupcję. W Polsce realnie spadła korupcja.
Wypytuję o ten Trybunał Stanu, bo pan
się
kiedyś
bezpiecznie
w tym studiu mówił, że jestem zainteresowany, żeby Trybunał Stanu rzeczywiście zaczął działać, bo pokazałby skalę uwikłań korupcyjnych Millera i całej szajki z SLD. Więc czy chce pan to udowodniać przed Trybunałem, czy nie?
Wszystko. W przypadku Millera miałem podstawy sądzić, że są zarzuty i dowody, iż mógł dopuścić się przestępstwa. Natomiast w mojej sprawie wszystkie organa ścigania pod rządami Platformy badające ewentualne zarzuty stwierdziły, że działałem zgodnie z prawem. Natomiast jest jedno pewne. Mamy 3 tygodnie do wyborów prezydenckich i zgoda buduje. Pan prezydent Bronisław Komorowski nawet dwa. Czas pędzi i pan prezydent Bronisław Komorowski chce pokazać, jaka to zgoda stawiając swoich oponentów, oczywiście poprzez formację polityczną, z którą jest związany, bo to nie on osobiście, tylko formacja, która go wspiera, to robi przed Trybunałem.
Uważa pan, że pańskie stawianie przed Trybunałem ma coś
oczywiście to ma
związek
ścisły związek z kampanią wyborczą.
Czy zaplanowali 2 lata temu, żeby pana postawić
8 lat temu, jak pan widzi, szybko działają,
8,
prawda?
No nie, ale 2 lata temu złożyli wniosek po to, żeby dzisiaj, rozumiem, pana postawić.
Od 8 lat zapowiadają i podejmują działania i nagle 3 tygodnie przed wyborami uważa pan, że to jest przypadkowy zbieg terminu. No 3 tygodnie chyba złożyli ten wniosek, prawda? Przegłosowali. Więc krótko mówiąc, no, bądźmy poważni.
Dlaczego
idzie o politykę?
To w takim razie, skoro idzie o politykę dzisiaj i o wybory prezydenckie, dlaczego Duda się wciąż nie może zbliżyć do Komorowskiego?
Duda idzie coraz bardziej do góry i Duda będzie prezydentem Rzeczypospolitej. Jestem przekonany, że wygra z Bronisławem Komorowskim.
Ale to przekonanie pan na czymś opiera?
Opieram choćby na tym, że pamiętam, iż w czasach, kiedy byłem szefem kampanii świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego, różnica pomiędzy nim a Donaldem Tuskiem była jeszcze większa. W niektórych sondażach gdzieś między Andrzejem Dudą a
ale w pierwszej
Komorowskim
turze już była 5%, a tutaj mamy co najmniej 12%.
Do pierwszej tury jeszcze pan zauważył, jest kilka dobrych dni. Więc dobrych dni na
pan twierdzi, że 3 tygodnie,
natomiast Bronisław Komorowski, mam nadzieję, że wytłumaczy się, że jego kolega kolega pan, z rządu, pan Grabarczyk, jak podało Radio RMF FM, mógł dopuścić się przestępstwa kryminalnego posiadania nielegalnie broni. Dlaczego milcz w tej sprawie pan prezes Bronisław Komorowski? Czy są równi, równiejsi? Czy on jest prezydentem...
Pan, że prezydent powinien się wypowiadać w sprawie pozwolenia na broń ministra sprawiedliwości?
Czy uważa pan, że prezydent powinien milczeć, kiedy jego kolega z rządu, minister sprawiedliwości, może zamiast być przykładem jak żona Cezara, stać ponad prawo i pokazywać, że są równi, równiejsi?
A pan uważa, że powinien
w sprawie której może grozić mu kara 8 lat pozbawienia wolności, czy gdyby to dotyczyło zwykłego Kowalskiego? Tam jest państwo bezwzględne. Niech prezydent Bronisław Komorowski zabierze głos w tej sprawie, niech nie milczy, bo każdy dzień milczenia będzie oskarżeniem pod jego adresem.
Panie ministrze, czy pan jako człowiek wprowadzający Dudę do polityki wiedział, że był kiedyś w Unii Wolności? Tak z ciekawości zapytam, czy on się panu przyznał do tego, pochwalił?
Nie pamiętam w tej chwili, ale nie wykluczam, że rzeczywiście informował. Jest bardzo prawdopodobnie, że Andrzej twierdzi, że tak było, to na pewno tak było. To nie było dla mnie w tym momencie istotne.
A pan uważa go za człowieka lojalnego?
Ja uważam go za człowieka wiarygodnego, za człowieka kompetentnego, za człowieka, który nie będzie mówił o Polakach i o narodzie polskim, że jest współodpowiedzialny za zbrodnie Holokaustu. Nie będzie tego sugerował, tak jak to sugerował w swojej jednej piśmie pan prezydent Bronisław Komorowski.
Nie sugerował, tak, ale ma pan
apeluje do pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, by przeprosił przy okazji, bo jest okazja, by przeprosił Polaków, bo później dyrektor FBI wykorzystuje takie fakty. Czy wie pan, że dlatego prezydent Bronisław Komorowski
naprawdę
stchórzył i nie zadzwonił do prezydenta Obamy, bo bał się, że temu przedstawi jego cytat, kiedy
naprawdę
on mówił,
uważa pan, że nie można powiedzieć, że naród ofiar bywał też narodem sprawców?
Narodem sprawców? A na jakiej zasadzie? Czy wie pan o tym, że w Polsce około 1000 zabójstw jest popełnianych, tak? I czy w związku z tym Polacy są narodem zabójców? No czy można generalizować, że były przypadki...
Ale były sytuacje, w którym bardzo, bardzo mi przykro to mówić, ale były sytuacje, w których ten naród nie zachowywał się wyłącznie heroicznie.
Czy
przedstawiciele tego narodu.
Czy pan wie o tym,
więc
że...
jeśli chwalimy się heroizmem przedstawicieli tego narodu, to musimy też posypać głowę za grzechy członków czy przedstawicieli tego narodu.
Nie można generalizować.
Tak jak nie można powiedzieć, że to był naród heroiczny, tak samo, nie można powiedzieć, że to był naród sprawców.
Tym,
ale bywał
było,
i taki.
Czy pozwoli pan, że się odpowiem? Czy była policja żydowska w getta, która współpracowała z gestapo i kolaborowała? Czy można z tego wyciągać wnioski co do narodu żydowskiego? Nie można, bo to były indywidualne przypadki w specyficznej sytuacji, kiedy Polska była okupowanym krajem i najeźdźca był brutalny, bezwzględny. Panie prezydencie, proszę przeprosić, proszę zachować się jak przystało na historyka i odpowiedzialnego człowieka, bo będą nas oskarżać jak dyrektor FBI.
Konrad Piasecki, Zbigniew Ziobro. Cały świat na to patrzy. Chciałbym, by państwo polskie działało w sposób profesjonalny.
Tak, gość kontrwywiadu RMF FM mówił o zatrzymaniu na granicy rosyjskich motocyklistów.
Nocne wilki chcą przez Polskę dojechać do Berlina na obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
O 8.30 w tej sprawie obiecujemy najnowsze informacje niemieckich mediów.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.